Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 8 marca. Około 70 osób jest uwięzionych pod gruzami hotelu, który zawalił się w południowo-wschodnich Chinach. Państwa na całym świecie stosują nadzwyczajne środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. A w Polsce prezydent Andrzej Duda podpisał umowę medialną przekazującą TVP prawie 2 miliardy złotych. A oto szczegóły. Rozpoczynamy od wiadomości z ostatniej chwili. Około 70 osób jest uwięzionych pod gruzami hotelu, który zawalił się w południowo-wschodnich Chinach. Przyczyny katastrofy na razie nie są znane. Trwa akcja ratownicza. O szczegółach z Pekinu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Tomasz Sajewicz.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Quanzhou w prowincji Fujian. Hotel zawalił się około godziny 19:30 czasu lokalnego. W 2 godziny od katastrofy udało się uratować 23 osoby. Chiński dziennik ludowy poinformował, że budynek hotelowy wykorzystywany był do kwarantanny osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Trwa akcja ratownicza. Na razie nie ma informacji, dlaczego doszło do katastrofy budowlanej.
Oto inne doniesienia ze świata. We Włoszech zmarło kolejnych 36 osób zarażonych koronawirusem. Liczba śmiertelnych ofiar epidemii wzrosła do 233. Zanotowano blisko 600 przypadków wyleczeń. Rząd Włoch tymczasem zastosuje nowe środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak podaje Reuters, będzie to m.in. zakaz wjazdu do Lombardii. Do tej pory kwarantannie poddano tylko kilka obszarów w północnych Włoszech. Jeśli sytuacja w związku z zakażeniem patogenem pogorszy się, rząd ma ogłosić zakaz wjazdu i opuszczania całej Lombardii oraz 11 prowincji w innych regionach. Zgodnie z rządowym dekretem, którego treść przytaczają media, we wszystkich objętych zarządzeniem regionach szkoły będą zamknięte co najmniej do 3 kwietnia. Przestaną też działać muzea, boiska i baseny. Ponadto wszyscy pracownicy służby zdrowia przebywający na urlopach zostaną wezwani do pracy. 64-latek z Argentyny to pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w Ameryce Łacińskiej. Mieszkaniec Buenos Aires wrócił do kraju z Europy, poinformował argentyński minister zdrowia, nie podając przy tym szczegółów dotyczących państwa odwiedzanego przez mężczyznę. Pacjent niestety chorował na cukrzycę, nadciśnienie, miał problemy z nerkami oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli. Na Wyspach Brytyjskich zanotowano 42 nowe przypadki koronawirusa. Według danych rządowych w sumie wykryto go już u 206 osób. Tymczasem coraz więcej Brytyjczyków robi zapasy wbrew radom ekspertów i przedstawicieli władz. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski.
Apteka w centrum Londynu koło godziny 14.
Any chance for hand gel?
Żel do dezynfekcji rąk?
Sold out, sir.
Wyprzedane. Musiałbyś przyjść o 7 rano, znika tuż po dostawie. W niektórych sklepach półki z makaronem, ryżem czy papierem toaletowym świecą pustkami. Chociaż rząd cały czas podkreśla, nie ma powodów do paniki, a ewentualne problemy z zaopatrzeniem wystąpić mogą właśnie dlatego, że ludzie niepotrzebnie robią zapasy. Lekarze na wyspach zanotowali już 206 przypadków. Przebadano około 2,5 tysiąca osób. U niespełna 1% wykryto chorobę. To wciąż niewielkie liczby, jeżeli zestawi się je z danymi z kontynentu, ale szanse, że unikniemy epidemii, są minimalne lub zerowe. Mówi BBC Jenny Harris, zastępca naczelnego oficera medycznego Anglii. Londyn, Newcastle, Swansea, Belfast 5. Od początku kryzysu przypadki zanotowano już w całym Zjednoczonym Królestwie.
Dodajmy, że na świecie jest już ponad 100 tysięcy zakażonych koronawirusem. Z jego powodu zmarło jak dotąd około 3500 osób. Tymczasem w Australii kolejna osoba zmarła z powodu zakażenia się wirusem. 82-letni mężczyzna zmarł w nocy w szpitalu po tym, jak zdiagnozowano u niego wirusa po kontakcie z zarażonym pracownikiem domu opieki Dorothy Henderson Lodge w Macquarie Park. Wcześniej zmarła 95-letnia kobieta, również mieszkanka domu Dorothy Henderson Lodge, oraz mężczyzna 78-letni z Perth. Minister zdrowia Greg Hunt podkreśla, że to bardzo smutna wiadomość.
Very sadly, that includes a third Australian, an 82-year-old man from Sydney who was in the Baptist Care nursing home in Macquarie Park, and that's just a great loss to him, his family, to all of the community, which will feel this loss. That comes as the Australian numbers just prior to joining you have been confirmed to me by the National Incident Centre as 74 diagnosed cases.
Rząd federalny poinformował, że zabezpieczył już 54 miliony dodatkowych masek na twarz, aby pomóc ochronić przede wszystkim lekarzy pracujących nad powstrzymaniem rozprzestrzeniania się epidemii. Dwóch żołnierzy australijskich jest w izolacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Ministerstwo Obrony współpracuje z władzami Nowej Południowej Walii i ACT w celu odszukania i odizolowania oraz przetestowania osób, które mogły mieć kontakt z tymi dwiema osobami. W oświadczeniu szef obrony Angus Campbell poinformował, że personel wojskowy, który ma objawy grypopodobne, będzie odsunięty od służby i z miejsca, w którym pracuje, a także przetestowany na wirus COVID-19. Dwie kobiety zostały postawione w stan oskarżenia po tym, jak walczyły o papier toaletowy w supermarkecie w zachodniej dzielnicy Sydney. Film opublikowany w mediach społecznościowych pokazuje kobietę, która bije się z inną klientką, gdy przepychają się przez rolki papieru toaletowego w sklepie Woolworth. Tymczasem premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian jest zaskoczona takimi zachowaniami i apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju, a także zaprzestanie kupowania w panice dużej ilości innych produktów. Mamy dużą fabrykę w Penrith, która produkuje papier toaletowy, dużą fabrykę w południowej Australii. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Nikt nie musi się obawiać, że czegoś zabraknie, mówi premier.
Firstly, I cannot understand the logic. We have a big factory in Penrith that produces toilet paper, a big factory in South Australia that has pallets moving out the door. Everybody please stay calm and be rational. We have everything we need. Nobody needs to fear of running out of anything.
Przechodzimy do innych doniesień ze świata. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do piątkowego zamachu w stolicy Afganistanu. Napastnicy otworzyli ogień w czasie państwowych uroczystości. Zabili 32 osoby. W ceremonii uczestniczył afgański szef rządu, ale wyszedł z ataku bez szwanku. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
W uroczystościach poświęconych 25. rocznicy śmierci jednego z szyickich przywódców uczestniczyły tłumy ludzi. W pewnym momencie nieznani sprawcy otworzyli ogień do zebranych, co zarejestrowała telewizja, która transmitowała uroczystości na żywo. Nagle zaczęły się strzały. Rzuciłem się w kierunku drzwi, by się stamtąd wydostać, ale nagle zostałem postrzelony w nogę, opowiadał jeden z ponad 80 rannych w ataku. W uroczystościach uczestniczył też szef rządu Abdullah Abdullah, którego ochroniarze natychmiast wyprowadzili w bezpieczne miejsce. Okazało się, że strzały zostały oddane z pobliskiego budynku, który był dopiero budowany. Związana z tak zwanym państwem islamskim agencja AMAK poinformowała w mediach społecznościowych, że to właśnie rebelianci stoją za zamachem. Był to pierwszy tak poważny atak w Afganistanie od czasu podpisania przez USA i talibów porozumienia o zawieszeniu broni. Talibowie zobowiązali się w dokumencie m.in. do blokowania działań organizacji terrorystycznych w Afganistanie.
Trzej starsi członkowie królewskiej rodziny Arabii Saudyjskiej, w tym brat króla, zostali aresztowani z niewyjaśnionych powodów, podaje BBC. Dwóch z nich należało do najbardziej wpływowych postaci w kraju i byli postrzegani jako potencjalni rywale dla 34-letniego następcy tronu Mohammeda bin Salmana. Jeszcze jedna wiadomość ze świata. Rosja będzie tracić od 100 do 150 milionów dolarów amerykańskich dziennie, oświadczył współwłaściciel koncernu naftowego Lukoil, Leonid Fedun. Biznesmen w rozmowie z portalem śledczym skomentował w ten sposób zerwanie przez Moskwę negocjacji państw OPEC w sprawie dalszego ograniczenia wydobycia ropy. Podobną opinię wyraziła część rosyjskich ekonomistów, którzy twierdzą, że nie rozumieją decyzji władz Rosji. O szczegółach Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Współwłaściciel koncernu Lukoil, Leonid Fiedun, stwierdził, że jest w szoku w związku z decyzją rosyjskich władz. W jego ocenie ceny ropy na światowych rynkach spadną poniżej $40 za baryłkę. Jak podaje Radio Echo Moskwy, po tym, gdy państwa OPEC ogłosiły fiasko rozmów, cena ropy już spadła do $46 za baryłkę. Rozgłośnia przypomina, że Moskwa z niewyjaśnionych powodów nie zgodziła się na dodatkowe ograniczenie dziennego wydobycia surowca, co pozwoliłoby na utrzymanie względnie wysokich cen przy malejącym popycie. Rosyjscy analitycy zauważają, że na wieści w tej sprawie już zareagował rubel, znacznie tracąc na wartości w stosunku do euro i dolara.
Przechodzimy teraz do wiadomości z Polski. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o kolejnym przypadku koronawirusa w Polsce. Chodzi o pasażera autobusu jadącego z Niemiec, w którym podróżował też inny zarażony. Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd obecność COVID-19 u 6 pacjentów. W związku z podejrzeniem kolejnych zachorowań w skali całego kraju hospitalizowanych jest 128 osób, ponad 1300 jest w kwarantannie. Ponad 6 tysięcy jest objętych nadzorem sanitarnym. Więcej na temat koronawirusa w Polsce w korespondencji Przemka Przybylskiego po Dzienniku. Inne doniesienia z Polski. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę medialną przekazującą mediom publicznym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Opozycja żądała wcześniej, aby przeznaczyć te fundusze na onkologię. Prezydent o swojej decyzji poinformował na konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Prezydent twierdzi, że media publiczne są bardzo potrzebne.
Biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych jako powszechnie dostępnych i jako niezwykle ważnych dla obywateli w wielu obszarach, załatwiających rzeczy, których inne media nie załatwią, jako także i potrzebę zachowania pracy przez bardzo wielu ludzi pracujących dzisiaj w mediach publicznych, których byt i ich rodzin byłby zagrożony, zdecydowałem się, że podpiszę tą ustawę na pewnych warunkach, co do których ustaliliśmy tutaj z panem premierem i z panami przewodniczącymi ministrami.
A oto inne doniesienia. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, Małgorzata Kidawa-Błońska, zaapelowała do rządu o wsparcie samorządów w działaniach wobec zagrożenia koronawirusem. Kidawa-Błońska po spotkaniu ze swoim zespołem do spraw monitorowania zagrożenia nową chorobą powiedziała, że samorządy czekają na pieniądze.
Rzecz bardzo ważna. NFZ musi płacić szpitalom za ten okres czuwania i przygotowywania się do epidemii. Część oddziałów stoi w bezczynności, nie może świadczyć normalnych usług. Te szpitale nie zarabiają, więc NFZ musi to zrekompensować i nie może czekać w nieskończoność. Te pieniądze w szpitalach muszą znaleźć się natychmiast.
Do serii wypadków doszło w Tatrach. Ratownicy TOPR interweniowali wczoraj 3-krotnie. Niektóre akcje ratunkowe nadal trwają. Jedna osoba zginęła w rejonie Rysów. 10 ratowników transportuje turystkę z regionu Suchych Czub. Ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski podkreśla, że w Tatrach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.
Zaczyna się robić twardo, w związku z czym konieczne posiadanie raków czeka na umiejętność posłużenia się tym wszystkim, ale ze względu na ciągle występujące zagrożenie lawinowe, również doświadczenie i tak zwane ABC lawinowe, czyli detektor, sonda, łopata. Jeżeli doświadczenia się nie ma, najlepiej w tych warunkach z góry się nie wybierać, ewentualnie poprzestać na Dolinach Tatrzańskich, gdzie jest zapewne bezpieczniej.
Jeszcze jedna wiadomość ze sportu. Polscy tenisiści awansowali do grupy światowej drugiej Pucharu Davisa. W decydującym spotkaniu w Kaliszu Polacy pokonali Hongkong 4-0. Polacy w piątek odnieśli 2 zwycięstwa, a awans zapewnili sobie już po pierwszym sobotnim meczu, w którym debliści Szymon Wałków i Jan Zieliński wygrali z Lam Chingiem i Wang Pang Longiem. W ostatnim sobotnim pojedynku Max Kaśnikowski zwyciężył Wa Yu Kaja. Polacy następny mecz w Pucharze Davisa rozegrają w lipcu lub wrześniu, gdy będą rywalizować o awans do baraży o grupę światową pierwszą, czyli zaplecze elity. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 53 grosze lub 66 centów amerykańskich. I pogoda w Australii. Sydney dzisiaj przelotne opady, temperatura maksymalna 24 stopnie. Jutro w poniedziałek również przelotne deszcze i 23. W Canberrze dzisiaj przelotne deszcze 20, jutro pogodnie i 22. Oraz w Melbourne dzisiaj pogodnie 23 stopnie, a jutro w poniedziałek Labor Day, dzień wolny od pracy i słonecznie, temperatura maksymalna 22 stopnie, a zatem pogodnie, można wybrać się na spacer. A w Polsce zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 6 stopni na południu do 10 stopni na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.